mili braterstwo. Chciałbym rozpocząć od tego, żeby przesłać wam pozdrowienia od zboru krakowskiego, który to zawsze na każdym nabożeństwie nakłada na wszystkich uczestników ten obowiązek, aby braci i siostry serdecznie pozdrawiać. Mam dzisiaj pewien temat, którym chciałbym z braterstwem się podzielić i porozmawiać z wami na ten temat. Jest on może trochę mało niedzielny. W niedzielę to może powinniśmy się spotkać po to, żeby się trochę pocieszyć, trochę pozostawić takich różnych zmartwień codziennego życia z boku, zapomnieć o naszych zmartwieniach, zapomnieć o naszych stresach i trochę się wznieść na wyższy poziom, sięgnąć trochę do tej starodawnej księgi, żeby znaleźć w niej to, co naprawdę wartościowe, to, co naprawdę ważne, a różnych takich rzeczy, które czasami zatruwają nam życie, żeby je pozostawić. I z tego punktu widzenia ten dzisiejszy temat nie jest bardzo niedzielny, ponieważ on mocno wiąże się z tym, co jest naszym codziennym zmaganiem i z naszą codziennością. A zwierzę wam się, że ten temat gdzieś utkwił mi w głowie i od jakiegoś czasu gdzieś we mnie jest. Od czasu, kiedy jakiś czas temu brat Edziu powiedział mi, że jeden ze zborów poprosił go o wykład na konwencji, a nawet zadał mu temat. I zadał mu temat kodeks pracy w Piśmie Świętym. Zbór ten chciał, żeby usłużyć czymś w rodzaju spojrzenia na relacje między pracownikiem a pracodawcą z punktu widzenia właśnie Biblii, prawa Bożego, tego jak Pan Bóg te rzeczy ustanowił, jakie wskazówki dał ludziom. I ten temat zaczął mnie drążyć, bo wydaje mi się, że jest rzeczywiście ciekawy i bardzo ważny. I myślę, że to ze strony tego zboru to bardzo dojrzała decyzja po to, aby po takie właśnie tematy sięgnąć. Werset, który kojarzy mi się właśnie z sytuacją, kiedy próbujemy nasze chrześcijańskie życie przyłożyć do naszej równie chrześcijańskiej codzienności. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 13 i 14 werset. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do odróżniania dobrego i złego. I tego braterstwo nam dzisiaj potrzeba, nam wszystkim. Władz poznawczych wyćwiczonych do odróżniania dobrego i złego. Żebyśmy potrafili w tym otaczającym nas świecie powiedzieć, co jest rzeczą właściwą i dobrą, rzeczą, którą należy pochwalić, to, co uważamy, że powinno być zasadą funkcjonowania wszystkich ludzi, ponieważ jest szlachetne i dobre, a rzeczy, które są złe. I powinniśmy w naszym codziennym postępowaniu, w różnych drobiazgach swojego życia potrafić mieć wyćwiczone władze poznawcze i powiedzieć w każdej sytuacji, takie postępowanie, nie wiem, to drobne kłamstewko jest rzeczą złą, ponieważ to nie odpowiada prawdzie. Analizując swoje życie pod tym kątem, powinniśmy być w stanie w różnych drobiazgach nawet, w tym jak codziennie żyjemy, znaleźć to, co powinno być naczelną zasadą naszego życia. Gdzie tych zasad szukać? Jeżeli nie znajdziemy sobie tej zasady swojego życia, nie zaczerpniemy jej z naszego statutu, którym jest 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, to wtedy będziemy postępować tak jak ludzie dookoła. Popłyniemy z prądem i tak często bywa, że wtedy, kiedy nie mamy jakiejś ustalonej zasady postępowania, to postępujemy tak, jak postępują ludzie dookoła. Jest to rzeczą naturalną i zwykłą i pewnie tak i tak będzie z nami, jeżeli nie włożymy trochę wysiłku w to, aby analizować zasady Boże i aby analizować nasze życie. A wiedzę tą czerpać, myślę, że powinniśmy właśnie z tegoż z Pisma Świętego, z księgi, która opowiada o wielu ważnych rzeczach, zarówno wielkich i wzniosłych, o planie Bożym względem całego świata, jak Pan Bóg zaprojektował ten świat i jak chce, aby osiągnął on ten finalny efekt, kiedy wszyscy ludzie będą żyli w szczęściu, w radości, w zadowoleniu. A także opisuje oprócz tych wielkich rzeczy takie różne drobiazgi, które są związane z życiem każdego z nas. I tutaj, podobnie jak brat Franiusz w poprzednim temacie, chciałbym zaproponować, żeby wracać do starych ścieżek. Teraz we współczesnym świecie pojawiają się różne pomysły socjalne na rozwiązywanie problemów, różne metody postępowania. I często w tym, co ludzie proponują, czego szukają, brak trochę powrotu do starych, prostych zasad, które kiedyś Pan Bóg wmontował nawet w nas, pewne poczucie sprawiedliwości, dając nam sumienie, a także dał temu wyraz, dając narodowi izraelskiemu swoje prawo. I to prawo, wydaje mi się, że dzisiaj dla nas jest bardzo, bardzo cenne. To prawo, te starodawne ścieżki, prawo, które kiedyś Pan Bóg dał Izraelowi, dlatego, że pokazuje ono, co Pan Bóg uważa za dobre, jakie postawy pochwala, z czego się cieszy, a co uważa za złe, a nawet są rzeczy, którymi się wręcz brzydzi i których nie chce widzieć, które każe usunąć absolutnie spośród społeczności ludzkiej. Dlatego właśnie w tym starodawnym prawie będziemy mogli znaleźć parę takich wskazówek, jak Pan Bóg nawet ustalając człowiekowi pewne rzeczy związane z jego doczesnością, z jego codziennym życiem, dał mu pewne rady i dał mu pewne wskazówki. Przeglądając sobie przed chwileczką jeszcze notatki, widzę, że są one dosyć obfite i boję się, że chyba wszystkiego, co sobie napisałem, nie zdążę procesu powiedzieć. Będę może jak brat Grzesiu Kwaśnik, który, jak pamiętam, kiedyś mówił wykład chyba 12 cech żołnierza i zwykle dochodził do pierwszych trzech. Tak więc może też ja gdzieś w połowie będę musiał zatrzymać. A zanim przejdziemy do takich rzeczy bardziej może szczegółowych, chciałbym zacząć od takich najbardziej ogólnych rzeczy, które jawią nam się, kiedy zaczynamy czytać Stary Testament, kiedy otwieramy Księgi Prawa i które dotyczą właśnie naszej pracy, owoców naszej pracy, naszej doczesności, tego, jak pracujemy. Braterstwo. Wydaje mi się, że powinniśmy uczyć się coraz więcej dziękować Panu Bogu za powodzenie również w naszych doczesnych rzeczach. Że powinniśmy umieć się ucieszyć z tego, jeżeli coś nam się udało. Jeżeli nawet w doczesnych sprawach Pan Bóg nam pobłogosławił i coś się dobrego wydarzyło. Także żyjemy, jakoś funkcjonujemy, nie cierpimy głodu. Jakąś tą pracę lepszą lub gorszą mamy. Żeby nawet z tego potrafić się tak szczerze ucieszyć i Panu Bogu za to dziękować, mało tego, widzieć w tym jego działalność. Kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, to Pan Bóg powiedział do nich takie słowa. Zapisane są one w 5 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, 13-15 wersetu. Zatem jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca, z całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. On też będzie dawał na twoich polach trawę dla bydła twego, a ty będziesz jadł do syta. Pan Bóg obiecuje, jeżeli będziesz mnie miłował, jeżeli będziesz myślał o moim prawie, to jak wejdziesz do ziemi, to ja zadbam o to, żeby deszcz wtedy, kiedy trzeba, żeby padał, żeby ci urosło to, co ma urosnąć, abyś żył w dostatku, abyś miał to, co jest ci potrzebne do życia. Żebyś miał urodzaj i twoje bydło, i twoja ziemia, żeby dawały ci to, co jest ci do życia potrzebne. I z tego urodzaju, o ile nam się on przydarza, o ile coś się dobrego dzieje, o ile nasze przedsięwzięcia się udaje nam doprowadzić do końca, o ile nam się coś wiedzie, lepiej lub gorzej, na małą lub większą skalę, powinniśmy się umieć ucieszyć. Powinniśmy zobaczyć i podziękować Panu Bogu, że był taki dobry, że sprawił, że z ziemi coś wyrosło, że w naszej małej firmie jakiś tam na końcu miesiąca dochód się udało zrobić, że firma, w której pracujemy, też na koniec miesiąca swoje nam wypłaciła i że jakoś z dnia na dzień potrafimy funkcjonować i że to Pan Bóg nam daje. Powinniśmy umieć Mu za to podziękować. Jest jeden szczególny przepis, który wręcz nakazuje taką radość z tych rzeczy doczesnych, które Pan Bóg nam daje. Jest on pod ten zapis, który za chwileczkę przeczytamy, pod pewnymi względami jest może nawet trochę dziwny. Zwróćmy się wspólnie do 5 Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział i werset 26, a brzmi on w ten sposób. Jest tam mowa o tym, że człowiek musi zgromadzić pewne pieniądze, a potem Pan Bóg daje dyspozycję, co z tymi pieniędzmi należy zrobić. I wydasz te pieniądze na wszystko, czego zapragnie twoja dusza. Bydła, owiec, wina, napoju mocnego i wszystko, czego zapragnie twoja dusza i będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił, ty i twój dom. Pan Bóg powiedział, że chciałbym, żebyś się z tego cieszył, żeby to było dla ciebie przyjemnością, żebyś zrobił sobie ucztę, żebyś owiec, z różnego rodzaju wystawnych posiłków, napojów, żebyś się tym potrafił ucieszyć i zrobić ucztę. Żeby to również, żebyś czerpał z tego radość. Jest tam jedno ważne zdanie, które myślę też dla nas jest takim wyznacznikiem, że będziesz to jadł przed Panem. Znaczy to na pewno tyle, że nie chodzi tu o jakąś taką hałaśliwą radość, taką świecką, taką coś takiego, co może często obserwujemy wśród nas, kiedy ludzie organizują różnego typu przyjęcia, przekraczają może granice przyzwoitości i dobrego smaku, ale to powinno się odbywać godnie. Miało to się odbywać przed Panem właśnie z tej wdzięczności, że Pan Bóg nam dał te wiele rzeczy, że mamy to wszystko, w związku z czym spożyjmy te dary, dziękując Mu, ciesząc się, że mamy, że tym nas ubogacił, że nasze pole przyniosło nam obfity plon. I widzimy w tym pewną radość życia. Pan Bóg chce, żebyśmy się cieszyli. Może mniej jest w tym takiego umartwiania i takiej ascezy, ale jest w tym taki nakaz pański, abyśmy widzieli piękno Jego stworzenia, Jego dobroć, potrafili z niej skorzystać i Jemu za to wszystko oddawali cześć. Werset ten jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, ale wszyscy wytrawni badacze wiedzą, w jakim on jest umieszczony kontekście. Kiedy tam ktoś sobie otworzył Biblię, to pewnie przejrzał, że gdybyśmy zacytowali go i tylko wyłącznie ten fragment, to byłaby to niewielka część prawdy. Dlatego, że werset ten umieszczony jest w kontekście przepisów, które Pan Bóg dał Izraelowi dotyczących dziesięciny. Pan Bóg, ustalając różnego typu przepisy, ustalił też taki przepis, że 10% z tego, co przyniesie ci twoje pole, twoje gospodarstwo, będzie nie twoje. To będzie oddane w dyspozycję Pana Boga. I są różne zapisy, które o tym mówią, jakie było przeznaczenie tych płodów rolnych, tych różnych rzeczy, ale to była część, która nie była w dyspozycji człowieka, było to pańskie i w jego dyspozycji pozostawało. Przeczytajmy braterstwo werset powyżej, to jest 14 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, może werset 23. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, będziesz jadł przed Panem Bogiem Twoim dziesięcinę swego zboża, wina, oliwy oraz pierwocin Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana Boga Twego po wszystkie dni. Pan Bóg powiedział, że wyznaczy miejsce, gdzie będzie trzeba złożyć te wszystkie dary. I możemy się zastanowić, jaka była przyczyna tego, że Pan Bóg takie prawo postanowił. Co chciał tym przepisem osiągnąć i jakie mechanizmy w nas samych stworzyć, czego nas nauczyć, i do czego miało to doprowadzić w społeczności ludzkiej, w narodzie izraelskim? Właśnie takie postawienie tej sprawy. Że nawet ofiara złożona Panu Bogu może mieć taką dziwną formę, jak spożycie tej ofiary przed Panem i skorzystanie z niej, zjedzenie jej i ucieszenie się tym. Myślę, że przyczyn, dla których Pan Bóg postanowił przepis dziesięciny, może być kilka i możemy w nich dojrzeć parę takich przyczyn, które mogły kierować Panem Bogiem, kiedy ustalał prawo dane człowiekowi. Po pierwsze, dziesięcina każe nam pamiętać o Bogu i Stworzycielu. Wtedy, kiedy zebraliśmy już wszystko z naszego pola, wtedy, kiedy już zwieźliśmy do gumna, to trzeba pomyśleć o tym tak. Ale jest ktoś, kto nam to pobłogosławił, ktoś, kto sprawił, że to wszystko mamy i Jemu trzeba oddać. Przy liczeniu naszego majątku, naszego dobytku musi być myśl o tym, który nam go dał. Musi być myśl o Panu Bogu jako o dawcy wszystkiego dobrego i musimy pamiętać o tym, że musimy mu pewną część tego oddać. To jest bardzo ważna rzecz, żeby myśleć, kiedy już nawet zgromadziliśmy wszystko, pomyśleć o Panu Bogu, o błogosławieństwie, jakie dostaliśmy. I często w dzisiejszym świecie, świecie indywidualizmu, ludzie wokół nas i my sami też, nie jesteśmy od tego wolni, myślimy kategoriami ja. To znaczy, ja do tego doszedłem moją pracą, moją ciężką charówką, dorobiłem się tego, co mam. To ja to zrobiłem. I jeżeli ja to zrobiłem, ja się dorobiłem, to ja mogę tym dysponować i mogę z tym zrobić, co mi się będzie podobało. Często myślimy, że centrum świata jesteśmy my z naszymi potrzebami, z naszymi porażkami i z naszymi sukcesami, ale w tym centrum jest ja. I nawet ludzie, którzy może nie mają zbyt wiele, bo to myślenie kategoriami ja nie jest charakterystyczne tylko dla ludzi majętnych czy kogoś posiadających. Często nawet ludzie niewiele posiadający mówią tak. Ja muszę cierpieć przez nich, bo oni źle zrobili, bo gospodarkę zniszczyli, bo mnie okradają, bo to jest złe najgorzej. Moje potrzeby nie są zaspokajane, a powinny być. I często tym centrum świata stajemy się my, własne nasze potrzeby, nasz własny świat, nie myśląc też o tym, że cały ten świat, my sami, jesteśmy częścią pewnego większego organizmu stworzonego przez Pana Boga i nie myślimy o samym Twórcy. Więc Pan Bóg powiedział, że jeżeli będziesz nawet myślał o tych doczesnych rzeczach, o swoim dostatku, o swoich pieniądzach, to licząc je, pomyśl, że ja Ci je dałem i oddaj mi z tego dziesiątą część. Myślę, że ten nawyk myślenia o Panu Bogu, o Stwórcy, miał powstać w wyniku przepisu, który Pan Bóg dał, przepisu dziesięciny. Powinniśmy myśleć o sobie nie może jako jako o właścicielach tego, co mamy, albo o autorach sukcesu. Jeżeli komuś z nas coś się udało, a myślę, że wśród nas bratrstwo wielu znajdziemy takich, którzy nawet w takim sensie ekonomicznym do czegoś w życiu doszli. Swoją pracą, swoimi wysiłkami, albo mają jakieś wybitne zdolności, że po prostu mają głowę, czy to do interesów, czy też do jakiegoś planowania, czy do organizacji pracy, że potrafią to zrobić. I tak się dzieje, że coś im się udało osiągnąć. Czy też odziedziczyli coś po rodzicach, mają jakiś majątek, który potrafią umiejętnie pomnażać. I myślę, że i my wśród nas znajdziemy takie osoby, które tym wszystkim się charakteryzują. I nawet jeżeli coś mamy, coś nam się udało osiągnąć, na małą czy na wielką skalę, to powinniśmy myśleć o sobie jednak jako o szafarzach. Jako o tym, że Pan Bóg nam dał coś w dyspozycję. I to, co mamy, nie jesteśmy panami życia i śmierci, nie jesteśmy panami swoich pracowników, nie jesteśmy panami miejscowości, w której mieszkamy, jesteśmy szafarzami czegoś, co Pan Bóg nam dał. I pobłogosławił nam i sprawił, że to mamy. Tak często w Piśmie Świętym Pan Bóg uczy nas tego, że powinniśmy tymi kategoriami myśleć. I kiedy otworzymy choćby list Jakuba, jest tam właśnie wspomniane w 4 rozdziale taki fragment. Wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lubowego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlować i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Jesteśmy tylko szafarzami tego, co Pan Bóg nam dał. I może nam się wydawać, że wiele potrafimy osiągnąć, że mamy pewne możliwości, ale to jest wszystko mgliste. I często bywa tak i widzimy wśród nas kariery wielkich ludzi, które wznoszą się szybko powstały. Mniej się potem już mówi w środkach masowego przekazu o wielkich upadkach. I często, włączając telewizor, widzimy wielkie kariery i często, czytając gazety, tak może każdy z nas by myślał o tym, że jednak ten człowiek, no popatrzcie, zaczynał od nikogo, kogoś tam jakiegoś, wykonując drobne prace, a zrobił wielką finansową karierę. Często nie widzimy mnóstwa ludzi, którzy próbowali, a którym nie wyszło. Którzy pozaciągali wielkie długi i w tych długach pozostali. I tylko sprzedaje się nam taki wizerunek często właśnie takiego wielkiego sukcesu, który jest bardzo złudny. I myśląc o tym wszystkim, czym jesteśmy dzisiaj, powinniśmy pamiętać, że to może być nietrwałe. Dzisiaj mamy to, a jutro możemy tego nie mieć. W naszym sercu powinniśmy być zawsze gotowi. Tak jak apostoł Paweł wtedy mówi, że potrafię żyć w dostatku, a także i niedostatek cierpieć. Potrafię obfitować i niedostatek cierpieć. Dzisiaj może żyjemy na takim stanie, a za chwilę może być inaczej. Powinniśmy potrafić jedno i drugie. I Pan Bóg bardzo się o to zaproszył, żebyśmy myśleli o sobie jako o dysponentach tego, co on co dał. I wmontował to w wiele przepisów, które dał, które właśnie skłaniały człowieka do takiego myślenia. Rok jubileuszowy, kiedy własność ziemska musiała wracać do swoich pierwotnych właścicieli. Człowiek mógł użytkować pewne rzeczy, mógł na danym polu gospodarować, ale przychodził czas, że jeżeli to nie było jego, to powinno to wrócić. Były lata sabatowe, kiedy to ktoś, kto zaprzedał się w niewolę swojemu bratu, ponieważ był biedny, ponieważ nie mógł znaleźć środków do życia, w związku z czym stał się sługą kogoś i wtedy należało go w ciągu roku sabatowego wypuścić. To też jest świadomość tego, że ten człowiek nie jest nie jestem jego właścicielem do końca życia. To jest człowiek, który u mnie służy, ale jest on pański i przyjdzie czas, kiedy stanie się wolny. Albo taki przepis. 5 Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 19 werset. Każdego pierworodnego samca, który się urodzi wśród twojego bydła i wśród twoich owiec, poświęcisz Panu Bogu twemu. Nie użyjesz go do pracy pierworodnego z twojego bydła, ani nie będziesz strzygł pierworodnej z twoich owiec. I braterstwo, na pewno często to zauważacie, że kiedy Pan Bóg dawał prawa, to często to, co pierwsze, to było dla Pana Boga. Pierwociny ziemi, to wszystko, to co było pierwsze, miało być dla Pana Boga. Dlatego, że jeden to jest charakterystyczna liczba dla Boga Stworzyciela wszech rzeczy. On jest jeden i to, co pierwsze, powinniśmy oddawać Jemu i nasze pierwsze myśli powinny być do Niego kierowane. Dzisiaj może to tak nie jest, bo dzisiaj, tak jak już wcześniej powiedziałem, często myślimy kategoriami najpierw ja. Czyli jeżeli na przykład mamy jakiś dodatkowy przychód, coś na przykład udałoby nam się, wygralibyśmy co do lotka, to najpierw nie pomyślibyśmy, co dla mnie, to jest pierwsze. Potem, ewentualnie bliscy, a co zostanie, to możemy przekazać na jakiś szczytny cel, na jakąś ofiarę dla Pana Boga. Pan Bóg prosi, żeby było odwrotnie. Jeżeli coś masz, coś dostałeś, twoje bydło zaczyna się rozmnażać. Więc każde pierwsze, to co pierwsze, nie tam trzecie, czwarte, piąte, no to pierwsze daj mnie, a z reszty sobie korzystaj. Reszta niech będzie dla ciebie. Ten odruch, żeby najpierw myśleć o tym, jaka jest nasza powinność wobec Boga i Stwórcy. Kolejna przyczyna, dla której Pan Bóg być może ustanowił przepis o dziesięcinie, to jest to, zauważycie, że dziesiąta część tego plonu miała nie być inwestowana. To znaczy, jeżeli ktoś zebrał ziarno, to zebrał jakąś określoną ilość i tej jednej części, dziesiątej części tego zboża nie można było znowu zasiać, puścić go w dalszy obieg, jak to byśmy powiedzieli naszym służebnym językiem, ale trzeba było go spożyć albo wydać na jakiś inny ważny i szczytny cel. Być może, że taki właśnie przepis jest tamą dla szukania coraz większych zysków, aby robić coraz więcej, coraz szybciej, coraz sprawniej. Być może jest to tamą dla rozwoju, bo być może można by lepiej poprowadzić gospodarkę, mając do dyspozycji całość zboża, całość płodów rolnych, ale być może o tą efektywność Panu Bogu nie chodziło i może nie ona była najważniejsza dla Pana Boga. Być może jest to jakaś tama dla naszej chciwości, że takiej zachłanności, żeby to, co jest, to już coraz więcej, coraz szybciej. I to często obserwujemy też wokół nas i sami od tego nie jesteśmy wolni. Gdybyśmy, wyobraźmy sobie, mieli jakiegoś człowieka interesu, którego przedsiębiorstwo bardzo dobrze funkcjonuje i powiedzielibyśmy mu, że 10% z twojego dochodu powinieneś, byśmy to powiedzieli, przejeść. Nie możesz tego zainwestować dalej. to pewnie wydałoby się to pewnym takim nieekonomicznym posunięciem. Jednak całość kapitału powinna być puszczona w obrót i całość zasobów finansowych powinna być uruchomiona po to, aby je dalsze inwestować, aby przyniosła jeszcze dalsze zyski. Paweł powiedział nie. Części tego, co dostałeś, skorzystaj. Po prostu niech to będzie pożytkiem dla ciebie i innych. Przepisy dotyczące oddawania dziesiątej części nie kończą się jednak na tym, że te płody rolne, że te plony należało zjeść samemu. I na pewno też znacie te zapisy, które mówią, że wtedy, kiedy pole nam przyniosło obfity plon, kiedy mamy dostatek, kiedy w naszym życiu coś się powiodło, to mamy też obowiązek wobec innych ludzi. I w tymże 14 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej dalej Pan Bóg to opisuje, nasze obowiązki wobec innych. Werset 26, który już zacząłem czytać, i poprowadźmy myśl dalej. I będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił ty i twój dom oraz lewita, który jest w ramach twoich. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu dziedzictwa z tobą. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesiątą część twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu w dziedzictwach z tobą, oraz obcy przybysz i sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach. I będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Oddzielisz to wszystko, co ci Pan Bóg dał, ale przyjdzie do ciebie lewita, ten, który jest kapłanem, ten, który służy Panu Bogu, ten, który wykonuje inną służbę. On co prawda nie ma działu w ziemi, on nie pracuje na roli, dlatego twoim obowiązkiem jest, żeby on miał co jeść. I jak zorganizujesz wielką ucztę, aby jeść przed Panem, to przy twoim stole nie zabraknie lewity. I nie zabraknie też wdowy, nie zabraknie sieroty i wszystkich tych, którzy się źle mają. Braterstwo, te słowa myślę szczególnie mocno do nas dzisiaj przemawiają. Mamy nasze obowiązki także i finansowe wobec tych, którzy są wokół nas. Któż to może być lewita? Tak moglibyśmy się zastanawiać. Być może znaleźlibyśmy tutaj wiele takich przenośni, wiele obrazów, ale zaproponuję wam taki tok myślenia. Czy wśród nas nie widzicie ludzi, naszych braci, którzy może szczególnie zajmują się służbą pańską? Którzy może nie mają wielkiej głowy do interesów i może im w pracy jakoś tak to wszystko nie bardzo się układa, natomiast bardzo dobrze, Pan im błogosławi, układa im się służba, którą wykonują wśród nas. Czy nie ma ludzi, którzy może żyją trochę w innym świecie, gdzieś może często nie mają dużo serca albo nawet czasu, ani nawet ochoty zajmować się tymi różnymi rzeczami, które są związane z tym naszym codziennym bytowaniem, ale inne rzeczy ich cieszą i wymyślają, piszą różne artykuły, rozwijają jakąś taką myśl, gdzieś stanowią coś takiego, co jest nam bardzo potrzebne, jakąś taką duchową oś naszej społeczności. Tacy bracia są naszym obowiązkiem. Czy nie ma takich, którzy może szczególnie o pewne posługi się troszczą i jest naszym obowiązkiem, abyśmy o takiego lewitę zadbali. Są też bracia, którzy jeżdżą od zboru do zboru, mają swoją masutę wyznaczoną i nawet się często opowiada o bracie, który się nie martwi o to, że go okradną mu mieszkanie, no bo cóż mu ukradną? Meble? Człowiek, który z punktu widzenia takiej kariery światowej może wielkiej tej kariery nie zrobił. Ale jego działalność wśród nas, to jeżdżenie od zboru do zboru, spotykanie się z braćmi, poklepanie kogoś po ramieniu, to sam fakt, że zna wielu braci, zna ich problemy, potrafi powiedzieć, to jest potrzebne. Tacy ludzie są nam potrzebni, bo są nam potrzebne nie tylko te rzeczy materialne, jest nam potrzebna troska o nasze życie duchowe, żeby ktoś przyjechał, zaglądnął do nas, żeby też czasami popatrzył, czy my przypadkiem gdzieś w życiu nie zagalopowaliśmy się w jakąś stronę, że w ogóle sprawy Boże pozostawiliśmy z boku. I tacy ludzie są nam potrzebni. I czasami bywa tak, że może mają oni swoje potrzeby. Mają swoje potrzeby doczesne, o których zwykle nie mówią, może nie skarżąc się, ale mając pewną wrażliwość, powinniśmy w naszych zborach, w naszych środowiskach zobaczyć, czy przypadkiem z tego plonu, który Pan Bóg mi dał, nie powinniśmy udzielić w jakiś delikatny, w jakiś subtelny sposób też komuś, kto zajmuje się innymi sprawami. Być może, że też są działalności, które powinniśmy poprzeć przez właśnie wsparcie na naszymi finansami. Być może są rzeczy, do których ja nie mam talentu, nie potrafię ich specjalnie zrobić. Ale są bracia, którzy je robią, którzy się tym zajmują i może trzeba ich w tym jakoś wesprzeć. Wesprzeć ich dobrym słowem, ale jeżeli trzeba, to i trzeba ich wesprzeć dziesięciną z tego, co Pan Bóg nam dał. I wiele jest takich obszarów działalności, które wymagają naszej wzajemnej troski, abyśmy je rozwijali, abyśmy je popierali, począwszy od głoszenia Ewangelii, skończywszy na trosce o naszych najstarszych członków naszej społeczności, którym oprócz tego, że należy im się szacunek, to należy im się też pewna opieka. Jeżeli nie od dzieci, ponieważ różnie się układają losy rodzinne, to należy im się też opieka i od nas. I tych obszarów działalności jest bardzo dużo. I mamy wśród nas takich właśnie lewitów. U nas w Boże na przykład, jeżeli ktoś przekazuje pozdrowienia od braci chorych, to zauważam, że często są to jedne i te same osoby, które wydeptują tą ścieżkę do szpitala i dobrze znają wszystkie oddziały. Ja muszę powiedzieć tutaj sam sobie, mam może coś do zarzucenia, że już obiecuję sobie jedną siostrę od dłuższego czasu odwiedzić, jakoś mi to nie wychodzi, ale są tacy, którzy to robią. I trzeba pamiętać, że ci, którzy szczególnie myślą o pewnych rzeczach, powinni mieć nasze wsparcie pod każdym względem. Myślę też, że powinniśmy... I lewitów może czasami u nas trochę i brakuje. Może by mogło być więcej takich braci, którzy by tej troski, tą troskę mieli. Jest jeszcze ten drugi punkt w tym, co przedstawiliśmy i tych nam z pewnością nie brakuje. To jest sieroty, wdowy. Mam na myśli tutaj nie rzeczywiste sieroty, niekoniecznie rzeczywiste sieroty i wdowy, ale osoby, których sytuacja materialna sprawia tak, że potrzebują wsparcia od społeczności, w której są. Jak wiemy, w starotestamentalnych czasach sieroty i wdowy były to osoby, które przez to, że zostały w jakiś sposób pozbawione mężczyzny, który był źródłem utrzymania, musiały liczyć na pomoc i wsparcie tych, którzy byli wokół nich. Kilka dni temu było zebranie braci starszych i diakonów, w którym sumienia nasze zostały poruszone, że wokół nas, wśród nas, są pewne obszary biedy, z których być może nie zdajemy sobie sprawy. I być może ten wizerunek, który czasami się przed nami jawi, kiedy spotkamy się na konwencjach i widzimy braci w dostatku i w dobrych samochodach i dobrze ubranych, jest tylko częścią, że być może w naszych zborach są ludzie, którzy się na konwencjach nie pojawiają i do tego wizerunku nie pasują. Wobec nich mamy też pewien obowiązek. I powinniśmy wykazać się pewną wrażliwością w odnalezieniu tych, którzy rzeczywiście takiego wsparcia potrzebują. To braterstwo jest trudne. Jest to trudne dlatego, że żyjemy też w czasach, kiedy jest dużo ludzi, którzy chcieliby też może żyć cudzym kosztem. I odnalezienie i wyczucie tego, kto rzeczywiście na pomoc zasługuje i kto jej potrzebuje, a dla kogo jest to tylko metoda łatwego życia, jest pewnym wysiłkiem, ale musimy go włożyć. Musimy ten wysiłek włożyć, aby wspierać też tych, kogo Pan Bóg nam kazał wspierać z dziesięciny naszych plonów. I jeszcze jedno ważne zdanie, które powinno zapaść w naszych umysłach. 5 Mojżeszowa, 15 rozdział, 4 i 5 werset. Bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego, gdy Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie w dziedziczne posiadanie. Jeśli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i starannie spełniał to przykazanie, które Ci dziś nadaje. Pan Bóg mówi, że nie będziesz spośród Ciebie ubogiego. Takie było zamierzenie Pana Boga. Tak by chciał, że jeżeli wszyscy byliby, postępowaliby zgodnie z Jego prawem i wkładali w to wysiłek, aby z Bożymi drogami kroczyć i troszczyli się jednych o drugich, to tego ubogiego by nie było. Braterstwo, przyzwyczailiśmy się do tego, że tak ten świat jest zrobiony, że są bogaci i biedni. Ale pamiętajmy, że nie to jest wolą Bożą. I kiedy widzimy, że dzisiejsza ekonomia powoduje coraz większe rozwarstwienia, że często ludzie, którzy posiadają pewien kapitał, mogą go pomnażać i mają ku temu możliwości, a ci, którzy nie mają go i którzy może walczą o przetrwanie, obciążani są coraz to nowszymi podatkami i są coraz bardziej spychani w tą strefę ubóstwa. To rozwarstwienie się robi coraz większe. Pamiętajmy, że nie taką była wola Boża. Pan powiedział, że jeżeli będziecie mnie słuchać, to nie będzie wśród was ubogiego. I my powinniśmy się też tą wrażliwością kierować. Powinno nas boleć serce, jeżeli wśród nas są ubodzy, jeżeli jest nie tak. Powinniśmy się cieszyć, jeżeli komuś się coś udaje, jeżeli ktoś rzeczywiście jakoś potrafi stanąć na nogi, jak to mówimy. I nie dziwię się braciom, tym, którzy w pierwotnym kościele, kiedy owładnięci zostali wiarą w to, że trzeba służyć Mesjaszowi, który niedawno przyszedł, złożył swoje życie. I że wkrótce, tak bracia sądzili, że wkrótce ten cały świat, dokona się w nim wielki zwrot. I co robili? Nie mogli patrzeć na to, że jeden jest biedny, a drugi jest bogaty. I mówi, sprzedawali swoje role, sprzedawali swoje majątki i kładli to u nóg apostolskich i mówili, wy to podzielcie, wy tym gospodarujcie, zróbcie tak, żeby tego rozwarstwienia nie było, żeby nie było wśród nas bogatych i biednych. My dzisiaj może czasami patrzymy na to, że nie było to pożądane działanie, ale ja nie mam co do tego takiej pewności. Dlatego, że wszakże głód, który się potem pojawił w Jerozolimie, nie był wynikiem tego postępowania, ale głodu, który nastał w całej krainie. A z pewnością ten szczery gest tych braci, którzy mieli tą chęć, był dobrze przyjęty przez Pana Boga, dlatego że zbór się rozrastał i było coraz więcej tych, którzy przyjmowali słowo. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz, za to bowiem błogosławić ci będzie Pan Bóg twój w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Nauczmy się braterstwo radości z dawania. Jeżeli gdzieś komuś coś dajemy, chcemy udzielić tego, co mamy, to może nie wiem, może dla was to nie jest trudność, dla mnie to jest trudność. Ja czasami, moja żona mnie upomina, że może to robię swym raniem i tak już czuję się w obowiązku, żeby jakąś tam działalność wesprzeć. I to chyba nie jest dobre, trzeba to umieć zrobić z radością. Powiedzieć, Pan Bóg sprawił, że ile mamy, tyle mamy i jakąś część tego, co mamy, dajemy na rzeczy, które uważamy, są dobre i wartościowe, aby je wspomagać, czy też dla innych ludzi, czy też dla pewnych działalności, które wydają nam się dobre. Spróbujmy mieć to właśnie ochotne serce, aby tym ochotnym sercem innym udzielać, aby tego nie robić z przemraniem i z poczuciem jakiejś straty czy obowiązku. Braterstwo czasu sprawia mi dobieg, ale tu jeszcze mam sporo rzeczy, które chciałem powiedzieć do pracowników i do pracodawców. To wszystko coś będę musiał zostawić. Powiem wam tylko pewne rzeczy na sam koniec. Ci, którym Pan pobłogosławił i mają pewien majątek i są pracodawcami, którzy organizują pracę dla innych, powinni pamiętać o tym, że jest to pewien obowiązek, który mają i Pan Bóg dał im pewne rzeczy do szafowania. Powinni tym szafować najlepiej, jak potrafią, aby zyskać szacunek innych ludzi i aby to, co robią, było sprawiedliwe. Dlatego, że pracownicy wasi zawsze was będą krytykować. Tak to jest, że pracownik zawsze patrzy z innego punktu widzenia niż pracodawca. Natomiast ludzie nigdy nie powinni przestać was szanować. Mogą was krytykować, może im się wydawać, że wasze decyzje nie są najsłuszniejsze, ale zawsze powinni was szanować za godne i sprawiedliwe postępowanie. Z kolei my, pracownicy, powinniśmy pamiętać o tym, że mamy obowiązki wobec naszych pracodawców i tak to Pan Bóg postanowił. I powinniśmy służyć im nie jak ludziom, ale też czasami przez tą naszą solidną pracę, jak gdyby służąc Panu. Dlatego, że tego Pan Bóg od nas wymagał i o to nas prosił, abyśmy służąc naszym Panom wykonywali służbę nie dla oka, ale tak jakobyśmy służyli Panu Bogu, będąc uczciwi w każdej sprawie. Tutaj jest chyba taki ABC, którego wam nie muszę mówić, że kto jak kto, ale ludzie, którzy mienią się być sługami Bożymi, muszą być chorobliwie uczciwi. w wielu sprawach i pieniądze nam powierzone powinny być powierzone jak, nie wiem, komuś o na największym stopniu zaufania. Majątek nam powierzony, maszyny powinny być nam powierzone jak ludziom naprawdę godnym zaufania. A także zadania, które dla nas są powierzone, powinniśmy wykonywać jak najlepiej. Mimo tego, że panowie, czyli nasi pracodawcy, jak mówi Pismo Święte, bywają dobrzy, ale bywają także i dziwni lub przykrzy. I czasami też przychodzi do współpracy z różnymi ludźmi, którzy może nie zawsze oznaczają się nad najwyższymi standardami moralnymi i największą umiejętnością. Natomiast tutaj też musimy pomyśleć o tym, że to, co robimy, jest też częścią jakiegoś świadectwa i służby Bożej. Tych wątków braterstwo nie rozwijam. Pozostawię je tak. Tutaj pozostawiam też pole do tego, abyśmy kiedyś wspólnie pomyśleli o różnych kwestiach, które powinniśmy też i my między sobą przedyskutować. Często bywa tak, że jedni bracia są pracodawcami drugich braci. Jak rozwiązywać te relacje? Jeden brat sprzedaje coś drugiemu. Tu jest wiele takich obszarów, które uważam, powinniśmy się im przyjrzeć, aby to wszystko było robione godniej i właściwie. I na koniec, braterstwo, dwie takie uwagi ogólne. Nauczmy się jeszcze jednej rzeczy. Nauczmy się patrzeć na ludzi nie przez to, co posiadają. I tak jest w dzisiejszym świecie, że patrzy się na ludzi przez to, co ktoś posiada. Patrzy się na jego samochód, jakim przyjechał, patrzy się na dom, w jakim mieszka, a obecnie nawet często się pyta, gdzie spędza wakacje. To jest też takim wyznacznikiem pewnego statusu, gdzie ktoś spędza wakacje, tutaj nad Morzem Śródziemnym, no tak, oczywiście. I ludzie patrzą często, oceniając innym to, że do czegoś doszli, osiągnęli jakąś karierę, czegoś dokonali. Inni może dokonali mniej. Natomiast Pan dla Pana Boga, Pan Bóg patrzy zupełnie innymi kategoriami. Patrzy kategoriami, jakim ktoś jest człowiekiem. Patrzy na jego uczynki wobec prawa, które Pan Bóg dał i jakim jest człowiekiem. I to nie ma znaczenia, czy jest szafarzem dużej ilości, czy ma wielkie przedsiębiorstwo i musi nim obracać, musi go prowadzić. Jeżeli jest człowiekiem uczciwym i dobrym, to zasługuje na pochwałę. Czy też ma mało, czy też ma tylko drobny zasiłek, który musi jakoś gospodarować i próbować przeżyć od pierwszego do pierwszego, to też jest jakaś rola, którą Pan Bóg dał i żeby w tym wszystkim umieć też zachować pewną swoją godność i żeby w tym wszystkim umieć wydawać dobre i właściwe świadectwo o naszym Stworzycielu. My, kiedy patrzymy jedni na drugich, spróbujmy jednak mniej patrzeć przez pryzmat tego, co każdy z nas posiada i mniej patrzeć na karierę zawodową, ale patrzeć na to, jakim jest człowiekiem. Czy jest dobrym, uczciwym bratem, czy jest człowiekiem, który pomaga innym, czy jest człowiekiem, który ma w sobie coś takiego dobrego i ciepłego, czy też nie. I niech to będzie głównymi kategoriami ludzi, których zapraszamy, ludzi, z którymi się widujemy, ludzi, z którymi chcemy utrzymywać kontakt. Dlatego, że wydaje nam się, że czujemy się dobrze w ich towarzystwie i jest w nich ten element Boży, ta iskra Boża, która sprawia, że są odrodzonymi ludźmi, myślącymi innymi kategoriami. I jeszcze jedna uwaga, która jest trudna, która jest bardzo trudna. Braterstwo, nie martwmy się za bardzo. Dzisiejsze czasy są naznaczone tym, że jest tak dużo stresów, jest tyle rzeczy, które sprawiają, że sen od nas odchodzi. Martwimy się, że możemy utracić pracę, bo takie są czasy, że tę pracę możemy utracić i nas zbytnie nie jest pewny. Z kolei ci, którzy mają może większe, może mają przedsiębiorstwa, martwią się z pewnością o to, że sytuacja rynkowa się zmienia, że być może będzie trudno to przedsiębiorstwo utrzymać. I tak często o wiele rzeczy się martwimy i poddajemy się tym wielu stresom. Ale może powinniśmy wykresać gdzieś w sobie trochę tej ufności do Pana Boga, że jakkolwiek by się to nie obróciło, jakkolwiek by się nasze życie nie potoczyło, to że Pan Bóg zawsze będzie z nami i zawsze nam jakoś pomoże. I z tego wszystkiego nas wyciągnie, bo przecież obiecał. Pan Jezus, kiedy mówił do swoich uczniów, to mówił, że popatrzcie sobie na te kwiatki, na te lilie polne. To czy one coś pracowały, czy przedsiębiorstwo założyły? A zobaczcie, jak wyglądają. Jaka jest ich klasa, jaka jest uroda tego, co one mają. I Pan Bóg jest największym dawcą, Stworzycielem, może zrobić wszystko, cokolwiek będzie chciał. I obiecał, że pomoże. Przy powieści Salomona, nawet 10 rozdział, 3 werset. Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych. Albo w psalmach inne słowa. Byłem młody i zestarzałem się. ale nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Tak powiedział psalmista, że byłem młody, a teraz się dostawałem i wiele widziałem w życiu. I nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, myślę, przez Boga. A nie widziałem też, żeby jego dzieci, jego potomkowie żebrały chleba. I myślę, że widzimy to też wśród nas, że ci, którzy Panu Bogu chcą służyć, to zawsze jakieś to minimum mają. I wierzmy w to, że jakkolwiek by się nie działo, to że Pan Bóg zawsze będzie z nami i będzie nam pomagał. Będzie nam pomagał nie po to, żeby nasze życie było łatwiejsze i lepsze tutaj, ale po to, żebyśmy żyjąc tak, jak żyjemy, potrafili Jego wielbić, Jego widzieć. To, na ile On daje nam się poznać, na ile daje nam się zrozumieć, żebyśmy potrafili opowiedzieć innym ludziom. Żebyśmy byli lustrem, które odbija Jego światło. Tego, jakim On jest, jaką przyszłość zaplanował dla wszystkich ludzi. I jakkolwiek by się nie układało na nasze życie, Pan Bóg to minimum nam zapewnia, że będziemy mogli żyć i Jego imię chwalić. I niech ten spokój spróbuje zagościć w naszych sercach. A my przede wszystkim miłujmy Go za to, jakim jest. Miłujmy Jego słowo, Jego zasady. I starajmy się być odzwierciedleniem właśnie tych zasad. Bo cóż innego nam przyniesie pokój, cóż innego przyniesie nam szczęście, jak nie stosowanie się do tego, co Pan Bóg naznaczył. I myślę, że gdyby nasze społeczeństwo nagle zaczęło się kierować innymi zasadami, gdybyśmy próbowali wrócić do tych pierwszych ścieżek, do tych dawnych zasad, zarówno jeśli chodzi o system podatkowy, I wiele innych rzeczy, jeśli chodzi o kodeks karny, o przestępstwa. Gdybyśmy robili to tak, jak jest napisane, to myślę, że żylibyśmy wszyscy lepiej i dostatniej i bliżej Boga. Ale póki co jest jak jest, starajmy się w tym wszystkim znaleźć szczęście pochodzące nie z majątku, ale szczęście pochodzące z radości bycia blisko Boga i odczuwania Go w naszym życiu. I tego poczucia, że Pan Bóg jest z nami i nas prowadzi w każdej sprawie naszego życia, bratelstwu serdecznie życzę, jak i sam chciałbym je mieć. Amen.